Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś audycję realizujemy w Lubsku. Gościmy tutaj u członków nieformalnej grupy turystycznej Dukat, która zajmuje się organizowaniem różnego rodzaju wycieczek do miejsc pamięci, skupia miłośników historii. Z nami jest szefowa tej grupy, pani Bogusława Kowalczuk. Dzień dobry. A także dr Władysław Mochocki, historyk, regionalista. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jutro obchodzić będziemy rocznicę kapitulacji Westerplatte po siedmiodniowej bohaterskiej obronie. Jak to jest, że do dziś, po ponad 80 latach, cały czas Westerplatte jest chyba najważniejszym symbolem wojny obronnej 1939 roku?
No ja myślę, że to chyba dlatego, że jednak ten dystans sił, dysproporcja tych sił między najeźdźcą niemieckim z pancernikiem przecież w porcie gdańskim, a tą garstką ludzi, 182 razem z pracownikami cywilnymi, 205 różnie mówią, bo różne są dane, ale mniej więcej w ten sposób, była tak ogromna, że to przedstawienie się im przez ten tydzień czasu jednak po pierwsze budziło podziw, po drugie było bardzo ważne w wojnie obronnej 1939 roku, ponieważ te komunikaty, które nadawane były przez 7 dni, bo też jeszcze rankiem 7 września, że w Westerplatte broni się, dodawało otuchy nie tylko żołnierzom na froncie, ale przede wszystkim społeczeństwu. No polskie Termopile, tak można nazwać, w związku z tym może trochę górlotnie, ale chyba zasłużenie, jest to taki brylant w polskiej historii II wojny światowej, która właśnie na Westerplatte w Wieluniu się rozpoczęła, który należy pielęgnować i bardzo dobrze, że w tej chwili jest taki stan prawny, że będzie można to Westerplatte tak przygotować, że będzie to miejsce nie tylko pamięci narodowej, ale i też i edukacji.
Chciałbym na moment wrócić do tych danych liczbowych. Zwrócił pan uwagę na niesamowitą dysproporcję sił. Nieco ponad 200 żołnierzy broniących Westerplatte, a jeszcze warto dodać, że ich było 200 dopiero od kilku dni przed samym atakiem, ponieważ stała załoga na Westerplatte to było zaledwie kilkudziesięciu żołnierzy.
Tak. Oni byli uzupełniani, dlatego że po prostu Polska traktaty, które były niekorzystne dla strony polskiej, Polska przemycała motorówką z Gdyni kolejnych żołnierzy, wzmacniając w ten sposób załogę, bo wiadomo było, że wojna będzie. Zresztą ona miała się rozpocząć trochę wcześniej, kilka dni wcześniej, o czym wiemy. No ale formalne wypowiedzi wojny przez Francję i Wielką Brytanię w jakiś sposób powstrzymało Hitlera przez te kilka dni, bo wojna miała się zacząć 26 sierpnia. W każdym razie ten stan osobowy był uzupełniany z myślą o tym, że jednak do tego konfliktu zbrojnego dojdzie, tylko nie wiadomo było jeszcze, jakiej będzie skali wtedy, prawda?
To wydarzenia sprzed 81 lat, historia. A czym dziś dla pani jest Westerplatte?
Westerplatte było, jest i będzie symbolem polskości dla mnie. Dlatego, że tam ci ludzie, którzy oddali życie, wiedzieli, za co oddają życie. Chcieli mieć swój kraj, swoją mowę polską. Teraz, jeżeli to jest zderzenie po 80 latach, kiedy według mnie, to tylko jest moje zdanie, ta nasza polskość gdzieś się gubi pod wpływami. Mówimy Europa, Unia Europejska, wszystko jest okej, ale tradycje zawsze są polskie. Historia nieprzekłamana oczywiście zawsze będzie polska i dzięki temu ci ludzie, którzy po prostu to kultywują, na pewno w Polsce zachowa się ta prawdziwa historia i to będzie to prawdziwe polskie. dzieło.
A grupa turystyczna Dukat miała okazję odwiedzić Westerplatte?
Jeszcze nie. Mieliśmy odwiedzić to Westerplatte właśnie w tym roku, ale pomieszał nam szyki koronawirus. Ta wycieczka, która miała się odbyć, odbędzie się na przyszły rok. Planujemy to na maj i wtedy, podejrzewam, tam spędzimy 4 dni. Nie tylko będzie to historia taka czytana, na pewno dotkniemy namacalnie tych miejsc.
Pan z kolei miał okazję Westerplatte odwiedzić.
Ja Westerplatte odwiedzałem dwukrotnie, będąc młodym chłopcem na kolonach letnich w 61, 62 roku. Wtedy wiedziało się o Westerplatte. Zawsze lubiłem historię, trochę doczytywałem, trochę mniej może w szkole wtedy mówiono, ale jednak wiedziałem. I wtedy, kiedy nas tam przywieziono na tą wycieczkę z Gdańska Strogi, bo tam mieliśmy te kolonie letnie, poznałem człowieka, którego poznałem później, pana Juliana Dworakowskiego. I on w wartowni, oprowadzając nas tam, to było takie mini muzeum, bardzo sugestywnie o tym mówił. Ja już byłem na to jakby przygotowany, ale to budowało jakoś mnie. Po wielu, wielu latach byłem sąsiadem Westerplatczyka, Błysza Grabowskiego w Kowarach, który mieszkał w tym samym budynku co my. Zresztą on mieszkał tam dużo wcześniej, bo on już mieszkał od 1946 roku. Myśmy przyjechali do Kowar później, w latach 50. Poznałem tego człowieka, wiedziałem o nim sporo. Ten człowiek był szanowany w Kowarach, kiedy był film Westerplatte, to pamiętam, że dostał wielki kosz kwiatów w kinie miejscowym i tak to mniej więcej było. Po latach, kiedy już mieszkałem tutaj w Lubsku i prowadziłem pismo miesięcznik, tutaj lokalny magazyn lubski, postanowiłem drukować wspomnienia pana Grabowskiego. Te wspomnienia są o tyle ważne, że to są wspomnienia człowieka jakby z jego punktu widzenia. Tych punktów widzenia było tyle i ilu było tych obrońców. Każdy gdzieś był w innym miejscu i tak dalej, więc to było fascynujące dla mnie, który opowiadał, jak było z tym jego działem, kiedy po prostu po pierwszym nieudanym strzale już wiedzieli, jak to ustawić i następne strzały były celne, niestety namierzyli z pancernika i dział został rozwalony.
Bo to wyjaśnienie jeszcze nie padło. Zaczął pan przybliżać już nam tę sylwetkę. Eugeniusz Grabowski, jeden z obrońców Westerplatte.
Dowódca działa na Westerplatte.
Dowódca tak naprawdę jedynego stanowiska artyleryjskiego tak, po stronie obronnej.
Tak, bo było jedno działo artyleryjskie, jeszcze były dwa działa przeciwpancerne. A to było jedno działo. Jego działo on liczył 6 bądź 7 żołnierzy. Wszyscy oni się uratowali. Byli ogłuszeni. To był cud w każdym razie i dobre ustawienie działa. Ono się znajdowało w tym miejscu mniej więcej, gdzie w tej chwili jest kopiec z pomnikiem, troszkę bliżej. Jeszcze nie jest eksponowane. Mamy nadzieję, że jak będą tam prace, to będzie to wyeksponowane. Nikt z nich nie zginął. Zginął tylko jeden z nich z działonu, Jakubiak, ale już wtedy był w koszarach i był bombardowany koszar i człowiek się przestraszył, wybiegł przed budynek i zginął. Wszyscy inni później walczyli. No Grabowski miał takie zadanie, że kiedy 2 września została zniszczona wartownia numer 5, Sucharski polecił mu wziąć ciężki karabin maszynowy z obsługą i lukę w obronie zamknąć.
Poznał pan zatem Eugeniusza Grabowskiego, a później przy okazji zlotów Westerplatczyków, także innych obrońców. Jak oni wspominali ten tragiczny tydzień? Dziś dla nas to, tak jak mówiliśmy na wstępie tej rozmowy, dowód bohaterskości, heroizmu, obrony za wszelką cenę. Czy oni przez te 7 dni mieli tego świadomość?
Tak, mieli. Ja gościłem, poznałem na tych spotkaniach Westerplatczyków pana Stanisława Salwiraka, mieszkał w Obornikach Śląskich. Tam rozmawialiśmy, ale zaprosiłem go tutaj do Lubska na spotkanie z młodzieżą. Był kilka dni z małżonką, gościem w moim domu. I ja go zanudzałem. Mam całą taśmę nagraną z nim, z jego rozmów. Ja mu zadawałem pytanie, panie Stanisławie, czy wyście się nie bali? I takie pytania też zadawałem tym ludziom, Westerplatczykom, których tam poznałem na tych spotkaniach. I zarówno pan Salwira, jak i tamci mówili, że w zasadzie najgorsze było oczekiwanie, bali się tego, co będzie, bali się. Mówili w sposób uczciwy, normalny, bali się, co będzie. Były różne tam między nimi stresy, jedni wytrwali bardziej, inni mniej. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się nawałnica, jakby wszystko minęło. Później było tylko determinacja i wielkie zmęczenie. To było. Bo większość z nich była na stanowiskach, prawda? Chyba, że byli ranni, wtedy byli w podziemiach koszar, gdzie był polowy szpital kapitana Słabego, prawda? Więc w zasadzie strach był, kiedy było to oczekiwanie. Mówię jednostkowo, bo tam ich było wielu, więc do wszystkich nie dotarłem. Później była determinacja, zmęczenie i później wielkie przygnębienie 7 września.
Grupa turystyczna Dukat podczas tych wędrówek szlakami historii stara się historią zainteresować między innymi młode pokolenie. Bohaterska postawa obrońców Westerplatte to taki symbol, o którym zdecydowanie można młodzieży mówić, prawda?
Nawet trzeba mówić. Młodzież, wiadomo, teraz jest bardzo techniczna, bardzo komputerowa i o tym należy mówić właśnie w taki przystępny sposób. No jak, no owszem, książki, czasopisma, żywy przykład, ale trzeba także dotknąć i zobaczyć. Stąd powstał pomysł na wycieczki dla wszystkich. Grupa Dukat łączy naprawdę pasjonatów, nie tylko zwykłych zjadaczy chleba, pasjonatów historii. Można wymieniać i wymieniać nazwiska tych osób. Oczywiście dr Władysław Mochocki, jest jeszcze Andrzej Freliszko, jest jeszcze Mirosław Kret, jest jeszcze Halinka Drobniak, jest Gosia Stodolska. Mogę wymieniać jeszcze 10 minut te osoby, które pasjonują się i pomagają i chętnie poznają nowe tajniki historii.
Do dziś jednak Westerplatte to także kontrowersje, przynajmniej w niektórych środowiskach. Kontrowersje związane z chociażby z postawą dowódcy tej obrony, majora Sucharskiego.
Ja powiem tak, o tym się mówiło na Westerplatte. Myśmy o tym rozmawiali i z panią Stanisławą Gulinkiewicz-Kurowską, z jej małżonkiem panem Witoldem Kurowskim, topografem Westerplatte, z innymi. Oni byli oburzeni. Między innymi dlatego się nie chcieli bratać wtedy przy fleszach z Niemcami, bo nie lubi pokazu. Mówili, że oni nie ma, oni im wybaczają. Nie mają do nich żalu, natomiast nie będą, wiadomo, że to była wojna, natomiast nie będą się bratali po prostu dla jakiegoś tam takiego poklasku, żeby z tego zrobić widowisko. I jeśli chodzi o te kontrowersje, one się pojawiły dosyć późno. No, major Sucharski zmarł w 1946 roku w Neapolu, w związku z tym nie mógł się bronić. Długi czas był spokój. Ci, którzy atakowali dobre imię majora Sucharskiego, to byli przeważnie oficerowie. I to nawet mniej kapitan Dąbrowski, jego zastępca, bardziej inni oficerowie. Nie będę tu nazwisk wymieniał, bo zresztą nie wszyscy, bo na przykład poruczyk Pająk był przeciwny takiej narracji. W literaturze historycznej, czy może w publicystyce, mówi się o tym, że często, że po prostu ludzie, którzy jakby mieli w tamtych czasach dosyć, no niedobrze. No Dąbrowski, jego swojego życia, to był człowiek, który był jakby już trochę zmęczony tym wszystkim i nie miał u władz, chociaż wcześniej miał u władz komunistycznych, partyjnych, miał, że tak powiem, niezłą pozycję. Był w Polskiej Zjednoczonej w PPR-ze, potem w PSPR-ze. Później jakby na tej fali przemian trochę go odsunięto i jego życie później było skromne, nie atakował. Natomiast po jego śmierci to jakby się nasiliło. Tam odgrywała dużą rolę córka pana Dąbrowskiego, kapitana Dąbrowskiego. 6 godzin, 12 godzin mieli się bronić. Kiedy był zmasowany atak 1 września i 2 września, kiedy było to bombardowanie i rozbito wartownię numer 5, major Sucharski był skłonny poddać Westerplatte, argumentując, że wykonali swoje zadanie i nie ma, po prostu chodziło o troskę o ludzi, że nie ma to sensu. Tam był konflikt, niewątpliwie był konflikt, ale major Sucharski zmienił zdanie. I teraz ci, którzy mówią, że został odsunięty, to muszą się zmierzyć z faktami. Ja pytałem Grabowskiego, czy tak było. A jeszcze tu wyjaśnię, że na zjeździe prasy lokalnej w Ągrowcu wszystkie redakcje rozkładały swoje czasopisma. Ja wziąłem Głos Wągrowiecki, gdzie był artykuł Mariusza Borowiaka. Głos Wągrowiecki obala mi o majorze Sucharskim. Pojechałem do Kowar, do pana Eugeniusza Grabowskiego, dałem mu to czasopismo, umówiłem się z nim na wywiad, a mieszka się w tym budynku i on udzielił mi wywiadu, który opublikowałem. Więc mówił zdecydowanie inaczej. W związku z tym nawet później jeździłem na te zjazdy, bo pani Górnik-Gorska, kiedy przeczytała ten artykuł, powiedziała, że ja muszę być koniecznie zapraszany tam. I Grabowski mówił w ten sposób. Drugiego dostałem rozkaz, że wziąć ścieżkę kremarczynowi i lukę w obronie zatkać. Ja mówię, dobrze, to w takim razie skąd pan wiedział, że Sucharski dalej jest dowódcą? Proszę pana, cały czas rwały się linie telefoniczne. W związku z tym 2-3 razy dziennie wysyłałem chłopaka z meldunkiem. Za każdym razem meldunki odbierał major Sucharski i dawał kolejne rozkazy. To samo mówili inni, z którymi rozmawiałem w innych placówkach.
A sprawa powinna być o tyle jednoznaczna po 81 latach, no bo dziś w 100% wiemy, że obrona Westerplatte nie mogła się powieść. Sukcesem było to, że obrońcy utrzymywali się aż przez 7 dni, co z takiego czysto wojskowego punktu docenili nawet Niemcy.
Tak, oczywiście docenili Niemcy i docenili też i alianci w różnych publikacjach czy w wypowiedziach polityków. Jest to jednoznaczny przykład bohaterstwa rozumnego, bo 7 września Sucharski katolicznie powiedział, że rozkaz trzeba wykonać i trzeba poddać placówkę. 8 września mogło być bardzo źle, ponieważ Niemcy planowali ogromny atak, o czym się Polacy nie wiedzieli. Przeważyła troska żołnierzy, kapitan Słaby, lekarz, nie miał leków. On, porucznika Pająka, zoperował Pająka, który był dowódcą placówki PROM, zoperował w sytuacji beznadziejnej. Temu człowiekowi brzuch rozcięło i ten go zoperował. Ale z każdym dniem było coraz gorzej. Trzeba wiedzieć, że ostatni transport na Westerplatte z medykamentami i sprzętem został przez Niemców zatrzymany. Nie było lekarstw, nie było opatrunków. Szpital polowy był w piwnicy Koszar, które wprawdzie ocalały, ale tak ten tynk spadał. No było strasznie. Trzeba było podjąć decyzję o tym, że jednak no nie ma sensu 2-3 dni więcej się bronić i tracić jeszcze więcej ludzi.
O bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku rozmawialiśmy z Bogusławą Kowalczuk oraz Władysławem Mochockim z Lubska, którzy od wielu lat dokumentują tamte wydarzenia i zbierają pamiątki dotyczące Westerplatte. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękujemy.
My w naszej audycji pozostajemy przy temacie wojny obronnej września 1939 roku. Już za chwilę przypomnimy sylwetkę Antoniego Palucha, funkcjonariusza Straży Granicznej, który wcześniej walczył m.in. w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej. 1 września 1939 roku nad ranem pełnił jako kierownik placówki służbę na posterunku w Silnej, niedaleko przejścia granicznego w okolicach niemieckiego wówczas Pszczewa. Jest uważany za jedną z pierwszych ofiar wojny obronnej. Zapraszam na dokument Granica.
Historie pisane na nowo.
No mówimy o tym, że to być może pierwsza ofiara wojny, bo to jest przed tym symbolicznym dla większości Polaków wydarzeniem, jakim był atak pancernika Schleswig-Holstein. No tutaj to, co by przemawiało za tym, że to może być pierwsza albo jedna z pierwszych, to fakt, że placówka Silnej była najdalej wysuniętą placówką polską na zachód. Więc no to uprawdopodabnia te informacje, czy tą wiadomość, że to może być pierwsza albo jedna z pierwszych ofiar.
Polskie Radio Zachód prezentuje Granica.
Jesteśmy na miejscu, gdzie w latach 1919-1939 znajdował się posterunek graniczny. Jeden z punktów na granicy polsko-niemieckiej, oddalony od wsi Sil na 2 kilometry. I ostatnim strażnikiem pełniącym swoje zadania w tym miejscu był starszy strażnik graniczny Antoni Paluch.
Ta granica w tym miejscu została właśnie wyznaczona przez traktat wersalski i ona cały czas była jakby traktowana jako tymczasowa, jako taki punkt zapalny.
Po obydwu stronach granicy podejmowano temat wzajemnych pretensji terytorialnych. Zarówno ze strony niemieckiej, to była propaganda rewizjonistyczna, wywodząca się od tego dogmatu o krzywdzie doznanej przez Niemcy po I wojnie światowej, w traktacie wersalskim, o ciosie w plecy i tak dalej, i tak dalej. Ostateczną delimitacją tej granicy w terenie zajmowała się tak zwana Aliańska Komisja Graniczna, która wiosną i latem 20 roku wędrowała wzdłuż granicy i dokonywała tego ostatecznego rozdziału tam z możliwością przeniesienia granicy w jedną lub w drugą stronę o kilka kilometrów na wschód lub na zachód. No i prowadziła konsultacje z miejscową ludnością. Oczywiście generalnie to było tak, że Polacy domagali się przyłączenia do Polski, Niemcy przyłączenia do Niemiec. Ale tutaj chciałbym podkreślić, że te podziały jednak były wówczas bardzo skomplikowane między tą opcją polską a opcją niemiecką. One biegły nie tylko przez powiaty, gminy, miejscowości, ale nawet biegły przez rodziny, często nawet w tych samych rodzinach, prawda? Jedni opowiadali się za Polską, drudzy opowiadali się za Niemcami. No i tak naprawdę zadanie tej komisji było bardzo trudne, bo gdyby uwzględnić te wszystkie sprzeczne żądania po obydwu stronach, no to można by sobie wyobrazić, że ta granica, której przebieg i tak już był dosyć skomplikowany, no musiałaby przypominać jakieś norweskie fiordy, prawda? Pełne jakichś załamań, zygzaków i trudnych do wytyczenia w terenie odcinków.
Niemcy na tym terenie w 19 roku, podczas gdy w okolicach Zbąszynia czy Ciela, Miedzichowa toczyły się walki, najdalej tutaj zaawansowane walki, oni organizowali tutaj w Gręźlucz takie oddziały pospolitego ruszenia w celu przeciwstawiania się Polakom. Organizowali protesty, demonstracje, plebiscyty. I w ten sposób ta granica została podzielona niesłusznie dla Niemców, ale też niesłusznie dla Polaków, bo między innymi skupiska Polaków w Przewie, w Jeżbnie czy Dąbrówce Wielkopolskiej w Kramsku zostały po stronie niemieckiej. No chociażby w Międzychodzie, gdzie w samym Międzychodzie zamieszkiwała w tym czasie większość Niemców, w przypadku Polsce. To budziło animozję.
Działacze polscy z Pszczewa, tacy jak bracia Paździorkowie czy Ludwik Witchen, wybitni działacze polscy z ziemi pszczewskiej, również należeli do tych, którzy domagali się przyłączenia do Polski, również należeli do tych, którzy pisali petycje do konferencji pokojowej w Paryżu, a później próbowali negocjować z tą komisją graniczną. No w niektórych przypadkach to się okazało skuteczne, w niektórych nieskuteczne. W przypadku Pszczewa, jak wiemy, nieskuteczne, bo Pszczew pozostał po stronie niemieckiej jako miejscowość Becze, prawda? Oczywiście nadal z silną ludnością polską.
Wieś Silna przez całe lata swojego funkcjonowania, wieki funkcjonowania, była związana z Pszczewem. W Pszczewie był kościół parafialny, w Pszczewie była szkoła i tak dalej, więc to była wioska związana też oczywiście z dobrami biskupów poznańskich, ale w wyniku wyznaczenia granicy wersalskiej, gdy przyjechała komisja delimitacyjna i już w terenie wyznaczała przebieg granicy, sytuacja ułożyła się tak, że Silna znalazła się po stronie polskiej, Pszczew po stronie niemieckiej, no i to odcięło administracyjnie, państwowo, narodowo i tak dalej Pszczew od Silnej. No i ten długi związek został zatrzymany.
Bo my byliśmy autochtonami. No właściwie to ja już może nie, ale no tak dalsze takie pochodzenie, ale byliśmy tutaj na tej polskiej stronie jednak, nie? Tutaj w tej wsi byli tu sami gospodarze, zajmowali się gospodarstwem po prostu, tutaj Silnej. No i żyli z tego i budowali kościół i plebanie. I, no i tak byli tutaj zjednoczeni, a po środku była ta granica. To, no i tak jak mama opowiadała, że że tutaj po tej naszej polskiej stronie jakby się tu lepiej powodziło tym ludziom.
Problemem na pewno było to, że kilku rolników z Pszczewa miało teraz ziemię po stronie polskiej, a rolnicy z Silnej mieli ziemię po stronie niemieckiej i to się wiązało z przekraczaniem granicy, z uzyskiwaniem pozwolenia na to przekraczanie, z opłatami drobnymi dosyć, więc pewnie to było duże utrudnienie. Wiemy, że tereny przygraniczne to są tereny o wysokiej przestępczości i takie informacje też mamy. Jeden z Niemców z Silnej wspomina o tym, że w wyniku różnych akcji szmuglerskich, przestępczości, to można powiedzieć, że na jeden kilometr granicy przypadała jedna ofiara, bo co jakiś czas znaleziona to kogoś, bo lód się załamał, a to jakiegoś zabitego, rzuconego gdzieś tam w mokradłach i tak dalej. Więc to jak każdy teren przygraniczny był taki dosyć ryzykowny, mówię, z wysoką przestępczością.
Przechodzili przez tą granicę, jak to mówili, zieloną, przez lasy tutaj, tak? Tam ci Polacy tutaj i... No i tutaj zakupy robili nawet i dzielili się ludzie tam, nawet i z Berlina przyjeżdżali. Takie przemyty szły, ale tak lasami, tak nieoficjalnie, no bo tam był ten punkt graniczny, ta straż graniczna, nie?
Życie codzienne w Silnej. Możemy sobie to wyobrazić jako życie jednak niewolne od napięć. Bliskość granicy to był jeden z czynników, ale też i niosło to ze sobą, ciągnęło szereg konsekwencji. Rozdrobnienie własności. Rolnicy posiadali nieraz własności po obu stronach. Szereg zatargów. Wielu miejscowych nie poczuwało się do związku z państwem polskim, mimo podpisania opcji. Przeważyły interesy ekonomiczne, jak się było posiadaczem olbrzymich gospodarstw. Szereg z osób o wysokim stopniu uświadomienia przeniosło się na drugą stronę granicy. To samo dotyczyło Polaków z tamtej strony, z Szarcza, z Tołunia. Wielu z nich została tam na posterunku, część przeniosła się tutaj w granicę Rzeczpospolitej. Sądzę, że do tego należy dorzucić typowe zjawiska przygraniczne, czyli nasilony przemyt, który, jak wiemy, tutaj był podstawą funkcjonowania wręcz społeczeństwa przy granicy. W dużej mierze wiele osób żyło w oparciu o przemyt, może nie z samego przemytu, ale z obsługi przemytu.
Po stronie niemieckiej to był słynny Grenzschutz, formacja pierwotnie powołana do walki z polskimi powstaniami, wielkopolskimi i śląskimi. Po stronie polskiej to była Straż Graniczna. Początkowo ona istniała w formie Straży Celnej, później została przekształcona w Straż Graniczną, ale zadania tych formacji były podobne. No, podobnie jak dzisiaj, ochrona granicy, pilnowanie przejść granicznych, kontrola ruchu granicznego, ale także były po obydwu stronach zadania wywiadowcze obydwu tych służb granicznych.
Paluch tam trafia, jest strażnikiem granicznym, to znaczy na początku do 28 roku ta służba nazywała się Straż Celna, po reorganizacji Straż Graniczna. Z dawnych fotografii wiemy, że po prawej stronie znajdował się murowany, solidny dosyć budynek, w którym urzędowali strażnicy niemieccy, natomiast po lewej stronie, to już była konstrukcja drewniana, był budynek Straży Celnej Polskiej. To było miejsce, to było biuro właśnie naszego Antoniego Palucha.
Mimo niezbyt zaawansowanego wieku miał bardzo bogatą drogę życiową. Przedtem był powstańcem wielkopolskim, to znaczy w zasadzie w szeregach Straży Ludowej służył. Jeszcze przedtem odbył długą drogę wojenną. Służył w armii pruskiej podczas I wojny światowej. Odsłużył całe 4 lata. W zasadzie już w 13 roku podlegał poborowi, początkowo w piechocie, później u grenadierów. Dzięki zachowanym archiwaliom, dzięki księgom pułkowym możemy zapoznać się z przebiegiem nawet jego służby. Między innymi walczył pod Lill dwukrotnie, czyli na północy, we Flandrii, jeszcze szereg innych miejscowości jest wymienionych w tej księdze pułkowej.
Po zakończeniu działań wojennych jakby zostawił wojsko i został skierowany na kurs Straży Granicznej. I ten kurs odbywał wiosną 1921 roku. To było szkolenie w ośrodku Straży Celnej w Wieleniu nad Notecią. W maju 1921 roku został zaprzysiężony i od tego momentu zaczyna się jego związek z granicą polsko-niemiecką, z posterunkiem w Silnej, w Świechocinach, które podlegały komendanturze w Międzychodzie.
Do incydentów na granicy dochodziło właściwie przez całe dwudziestolecie międzywojenne, bo w związku z tą niemiecką propagandą rewizjonistyczną, tymi teoriami o krwawiącej granicy, o krzywdzie wersalskiej i tak dalej, na granicy zdarzały się bardzo często różnego rodzaju incydenty, prowokacje, organizowane na przykład przez nacjonalistyczne organizacje niemieckie, które dokonywały na przykład uszkodzeń infrastruktury granicznej, granicznej. Były bardzo popularne tutaj na pograniczu takie rajdy młodzieżowych organizacji niemieckich. Na przykład była taka organizacja Jungdeutscher Orden, czyli dosłownie tłumacząc zakon młodo-niemiecki, prawda? To taka organizacja nacjonalistyczna, która organizowała takie rajdy, można powiedzieć, turystyczno-polityczne, w czasie których dokonywano prób nielegalnych przejść, naruszeń granicy, niszczenia kamieni granicznych, niszczenia szlabanów granicznych. Także tego rodzaju incydenty zdarzały się w latach 20. i 30. Natomiast oczywiście im bliżej wybuchu II wojny światowej, no tym więcej było już organizowanych przez służby hitlerowskie takich prowokacji, które no, na całej granicy polsko-niemieckiej i również na terenie samego państwa polskiego miały na celu wykazać, że Polska jest agresorem, że Polska prześladuje mniejszość niemiecką, że Polska narusza granice. No i im bliżej wybuchu wojny, im bliżej września, tym więcej tego rodzaju incydentów było.
Otóż prowokacjami się wywołuje wojny od dawien dawna, nawet w sztuce wojennej też harcownicy prowokowali stronę przeciwną. W XX wieku prowokacje misternie się organizuje, nieraz latami, nieraz się zbroi bojówki, przebiera się je w cudze mundury, napada na radiostacje. I tutaj to również miało dokumentować jak gdyby niezadowolenie ludności zamieszkałej w pasie granicznym z oczywiście, jak to wówczas mówiono, z hańbiącej granicy wersalskiej, którą należy zrewidować. To wszystko w dwugłosie z żądaniami terytorialnymi co do korytarza tworzyło nastrój grozy tej zbliżającej się wojny.
Były to zjawiska obserwowane przez polski wywiad, zarówno ten wywiad wojskowy, jak i wywiad Straży Granicznej, jak i także przez administrację polską na pograniczu, przez starostów, wójtów, burmistrzów, którzy informowali władze zwierzchnie o tym, że właśnie jest coraz więcej tego rodzaju incydentów, że mniejszość niemiecka zachowuje się coraz bardziej podejrzanie, coraz bardziej nielojalnie. Na przykład wiele spotkałem takich raportów mówiących o tym, że już w ostatnich tygodniach przed wybuchem wojny, że młodzi Niemcy nielegalnie przekraczają granicę, prawdopodobnie, żeby uchylić się od wcielenia do Wojska Polskiego. Bo jeżeli byli obywatelami Polski, jako mniejszość niemiecka, no to oczywiście obowiązywała ich służba w Wojsku Polskim. Chcieli tego unikać i wobec tego zwiększyła się liczba takich nielegalnych ucieczek, można powiedzieć, przez granicę młodych Niemców, żeby tego uniknąć.
Na pewno Straż Graniczna po polskiej stronie, posterunek komisariat w Silnej musiał być bardziej czujny na różnego rodzaju incydenty niż na innych odcinkach granicy. Jak wiemy, w 1933 doszedł Adolf Hitler do władzy. W legalny, co należy podkreślić, sposób został wybrany przez naród niemiecki. To było również na kanwie tego wszystkiego, między innymi niezadowolenia sytuacji gospodarczej Niemiec, ale w każdym razie partia NSDAP z Adolfem Hitlerem na czele doszła do władzy. Tu również, jak wynika z archiwów i ze spisów wyborczych, na całym pograniczu partia NSDAP również uzyskała większość. Cała polityka Hitlera była skierowana na ekspansję. Jednym z głównych kierunków była Polska. Z tego powodu zaczął między innymi przygotowywać się do wojny.
I tutaj wspomina się o tym, że młodzież niemiecka z Silnej jest dosyć mocno podburzana przez proboszcza protestanckiego z Międzychodu, bo oni, no Niemcy w większości byli wyznania protestanckiego, kościół w Silnej powstał, ale katolicki, nie udawali się do kościoła w Silnej, tylko podlegali pod parafię w Międzychodzie. I tamten ksiądz w Międzychodzie organizuje taką grupę młodzieży, którą odpowiednim kątem przeszkala, oczywiście chodzi tutaj o agresję w stosunku do ludności polskiej. Na to na przykład polska policja odpowiada przeszukaniami w mieszkaniach. Tam znaleziono broń, ulotki antypolskie. No mówię, to są lata 30., więc to się wszystko oczywiście zwiąże z funkcjonowaniem państwa niemieckiego, dojściem Adolfa Hitlera do władzy i tymi nastrojami antypolskimi, prowojennymi coraz bardziej pod koniec lat 30.
Najgorszym problemem z chwilą zaostrzenia się stosunków polsko-niemieckich stały się naruszenia granicy organizowane już z motywów politycznych, inspirowane przez tamtejsze koła polityczne, przez hitlerowców, nazistów, goszczących w Pszczewie między innymi. U tamtejszego dziedzica, który organizował im pobyty i przypuszczalnie, jak to mówią kolokwialnie, maczał również pazury w sytuacjach, które tutaj dzięki zachowanym w muzeum fotografiom możemy sobie uzmysłowić znaczenie tych aktów agresji, bo tak należy to chyba rozumieć. Na zdjęciach widać poprzewracane słupy graniczne, poprzeżynane zapory, postrącane godło państwowe. No, są to już zdjęcia z pobytu komisji. Tutaj są dowódcy Antoniego Palucha, Marian Wasilewski, który zginął w Katyniu, starosta Zenkteler. Tutaj Palucha już nie ma. Zresztą nie są to naruszenia na tych fotografiach blisko silnej. Być może gdybyśmy mieli takie fotografie ściśle zlokalizowane, trafilibyśmy nawet i na samego Antoniego Palucha. Takie incydenty się mnożyły, a w 1939 roku dołączyły do tego bardzo liczne przekroczenia ucieczki. Ucieczki miejscowych Niemców, którzy uchodząc cennymi dla Niemców informacjami szpiegowskimi, wracali później we wrześniu już w mundurach. Już w mundurach i to w różnych mundurach, nie tylko w wehrmachtowskich.
1 września nad ranem od strony Pszczewa nastąpił atak na to przejście graniczne żołnierzy niemieckich. Wtedy pełnił wartę Antoni Paluch wraz z drugim strażnikiem, bo zgodnie z regulaminem wartę nocną pełniło właśnie dwóch funkcjonariuszy. I z przekazów wiemy, że Antoni Paluch pozostał na miejscu, natomiast do swojego współtowarzysza wykrzyknął, że ma pobiec w stronę silnej i ostrzec miejscową ludność przed atakiem niemieckim.
To nie był główny kierunek uderzenia, lecz Niemcy tutaj zgromadzili również siły wojskowe. No, miejscowa policja była tam zaangażowana. Głównym kierunkiem jakby na tym terenie były okolice Wierzbna, Wierzbno-Osterki. Oddział niemiecki złożony z żołnierzy pułku ze Skwierzyny i z Mińrzecza. To były jednostki niezłożone z doborowych z żołnierzy, tylko zapasowe jednostki. Wchodząc do Polski, oni praktycznie robili rozpoznanie. Nie? Jeżeli był ze strony polskiej opór, te czołowe jednostki się wycofywały i wchodziły kolejne siły, które były przygotowane na walkę. Nie? I między innymi do takich walk doszło w Dormowie, gdzie Straż Graniczna w wymianie ognia zastrzeliła Niemca. Mogła to być pierwsza nawet ofiara II wojny światowej. Ten Niemiec został przewieziony na stronę niemiecką i najprawdopodobniej również jest pochowany na tych terenach. Z relacji, którą zebrałem od byłej mieszkanki Dormowa, wynika, że to były po prostu jakby pierwsze strzały po wkroczeniu Niemców. Nie? A wydarzenia, które się odbyły w silnej opór tam punktu granicznego, przede wszystkim udział Antoniego Palucha, odbyły się jakby godzinowo czy minutowo po tym.
No bo to był ten ranek, ten 39 rok, no i czy gdzieś tam jeszcze coś było, to tak nie wiemy, ale tutaj było to zajście pierwsze, około godziny 5 rano, to wiem, tak, to pamiętam, że jak szło to wojsko niemieckie, to ten Paluch szczelił i zastrzelił niemieckiego żołnierza i oni wtedy w odwecie zastrzelili tego Palucha. No zginął tragicznie, no ale no był na straży, no. No był na straży, no zrobił to, co do niego należało.
On się wykazał przede wszystkim bardzo dużym odwagą, bohaterstwem w trakcie, gdy inne punkty graniczne, po prostu Polacy wycofywali się, widząc regularne oddziały wojskowe, to były służby graniczne, trudno tutaj wymagać od nich walki i zaangażowania. No Antoni Paluch podjął tą walkę, nie? Która się dla niego, jak wiemy, skończyła tragicznie. Nie? Także był no, na pewno jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej.
No, czy pierwsza w ogóle całej wojny, no to bardzo trudno powiedzieć. Tego nie umiałbym stwierdzić. Na pewno pierwsza na tym odcinku walk, prawda? Ponieważ większość tych posterunków granicznych, no jednak w obliczu przewagi niemieckiej została wycofana, ewakuowana. No a ten właśnie żołnierz Straży Granicznej pozostał na posterunku i zginął dnia 1 września. No nie wiem, czy to ma akurat aż tak wielkie znaczenie, czy on był pierwszy, czy drugi. Najważniejsze jest to, że no tak mówiąc trochę górnolotnie, no spełnił ten swój żołnierski obowiązek do końca, do tragicznego dla siebie końca.
Antoni Paluch nie był postacią nieznaną w naszym lokalnym środowisku. W zasadzie mamy ten przywilej dzielić tradycję spuścizny bohatera Antoniego Palucha z sąsiadami z Pszczewa. Silna jest miejscowością, która przechodziła z granic powiatu międzychockiego do międzyrzeckiego, przynależąc w okresie dwudziestolecia międzywojennego właśnie do powiatu międzychockiego. Aktualnie wróciła do międzyrzeckiego, do którego wcześniej, przed 20 rokiem należała. A zatem pamięć ta po Antonim Paluchu, pamięć Antoniego Palucha była stosunkowo żywa. Była żywa głównie dzięki takim działaczom jak pan Tadeusz Liberkowski, świętej pamięci, szefują tutejszemu Związkowi Inwalidów Wojennych, który publikował od lat listy strat, międzychockie listy strat pod takim osobliwym tytułem Międzychocka Księga Śmierci. I już w pierwszym tomie w 1997 roku ukazał się taki skrócony biogram Antoniego Palucha, który w wielkim zarysie, nie był też wolny od usterek ten biogram, prezentował nam tę postać. Dzięki już temu biogramowi właśnie można było się dowiedzieć o tym szczególnym bohaterstwie, czyli o śmierci w obronie granic Rzeczpospolitej w chwili wkroczenia agresora niemieckiego 1 września 1939 roku. Także pan Tadeusz Liberkowski zadbał o to, żeby równocześnie z wydaniem książkowym Międzychockiej Księgi Śmierci postać Antoniego Palucha została utrwalona na pomniku międzychockim, który grupuje nazwiska wszystkich, którzy wówczas w 1997 roku byli znani i potwierdzeni jako ofiary zarówno polegli na polu chwały, jak i ofiary represji niemieckich i później stalinowskich. I Antoni Paluch właśnie widnieje tam w szeregach innych nazwisk międzychodzian z całego powiatu międzychockiego, bo taki jest zakres i wymiar tego pomnika. Zatem i książki, i artykuły prasowe, gdzie tutaj Ziemia Lubuska z panem Darkiem Broszkiem na czele wielkie zasługi już od lat też położyła. Żyli potomkowie Antoniego Palucha, którzy też ich obecność wśród społeczności lokalnej, bądź też w sąsiedztwie, ponieważ to oni w Trzcielu mieszkali i nawet zresztą przenieśli swojego jako członka rodziny do grobu rodzinnego Antoniego Palucha, który pierwotnie spoczywał w Silnej, tam gdzie poległ. Przeniesiono go jednak na życzenie rodziny do Trzciela. Niemniej ta pamięć była żywa, natomiast życiorys funkcjonował w takim wymiarze bardzo uogólnionym.
Cała postać Palucha właśnie jakby wypłynęła w związku z tą inicjatywą Nadleśnictwa Bolewice, wyznaczenia tam parkingu, postawienia informacji o tym, że tutaj przebiegała granica, postawienia tego szlabanu granicznego, bo tak się jakoś tak dziwnie to układało. Mnie oprócz samej historii to też interesuje pamięć historyczna i ta świadomość, że przez długie lata w Pszczewie się nie pamiętało ani w Silnej, że byliśmy podzieleni granicą. To jest pewnie polityka władz komunistycznych, której zależało na tym, żeby pokazać, że to były zawsze piastowskie ziemie, zawsze z państwem polskim związane, no, a to trochę w historii Pszczewa wprowadzało zamieszanie, ten związek z państwem niemieckim, z niemieckością, rola ludności niemieckiej, piąta kolumna i tak dalej. Więc my o tej granicy przez długie dziesięciolecia w ogóle nie, może nie, że nie wiedzieliśmy, ale nie pamiętaliśmy, nie mówiło się o tym. I dopiero ta inicjatywa, to jest rok 2013, postawienie tego parkingu, jakby przywróciła pamięć o Paluchu. No dziś się mówi bohater, dziś się mówi ten, który jako jeden przeciwstawił się temu atakowi Niemiec. Dodaje się tam opowieść o bombowcach. Mówi się, że być może oprócz Wehrmachtu też mogła być to policja niemiecka z Pszczewa. W każdym razie on się stał naszym bohaterem i symbolem tych wydarzeń, wokół których chcemy zbudować opowieść, tę prawdziwą. I o stosunkach polsko-niemieckich, i o tej granicy, która, czy nam się to podoba, czy nie, to była, podzieliła nas.
Obrona granic Rzeczpospolitej jest gdzieś już, odchodzi w zapomnienie, jak kiedyś święty obowiązek każdego Polaka, bardzo wielu Polaków służyło w formacjach granicznych, nie tylko w Straży Granicznej, ale także w bliźniaczym Kopie, w Korpusie Ochrony Pogranicza na Kresach Wschodnich, która to formacja się różniła tylko tym, że była bardziej mobilna i jeszcze silniej zmilitaryzowana. Dlaczego się teraz akurat należy odwoływać do takiej retoryki? Zawsze się należy do niej odwoływać. Ofiarność w imię tych najwyższych wartości zawsze zasługuje na to, żeby była promowana jako wzorzec, prawda?
Była to audycja Kamila Chybkiego Granica. Wystąpili Karolina Korenda-Gojć ze Stowarzyszenia Spogranicza w Pszczewie.
Mamy księgę meldunkową, z której dowiadujemy się, że mieszkał w budynku numer 33 w Silnej, 33 przez 1. Jest tam zanotowane, że był sublokatorem, czyli prawdopodobnie miał tylko jeden pokój. To jest budynek, w którym funkcjonowała później szkoła. jego córki, bo miał trzy córki, nie urodziły się w Silnej. Więc tak przypuszczamy, że on nie mieszkał tam z rodziną, tylko tak jakby był w delegacji przez długie lata, a rodzina była związana z trzcielem w tym okresie.
Krystyna Wyrwicz, mieszkanka Silnej.
I oni obydwoje tu byli pochowani na tym cmentarzu. I ten polski żołnierz i ten niemiecki. Ale że ten niemiecki żołnierz był nie wiadomo, kto to był. A Paluch miał rodzinę, miał siostrę, tutaj przyjeżdżali, ja ten grób dobrze znałam, bo jeszcze moje dzieci, jak chodziły do szkoły, to chodzili na ten grób, no bo to wiadomo, tak było, nie? Także, a później tego Palucha wykopali, zabrała rodzina po iluś tam latach.
Artur Paczesny z Muzeum Regionalnego w Międzychodzie.
Paluch nie pochodził z zamożnej rodziny, ojciec nie miał gospodarstwa, tylko był chałupnikiem, posiadał chałupę we wsi. W tychże Gradowicach zgłasza dziecko urodzone z jego małżonki Weroniki Mikołajczykówny z domu, katolicy oboje, urodzone 4 czerwca 1891 roku, otrzymuje imię Anton. Pomimo iż w aktach stanu cywilnego pruskich notowano imiona, czasami na żądania zgłaszających rodziców w nawiasie obok notowano formę polską, jednak to nie każdy miał świadomość, że można się tego domagać. Natomiast udał dobitnie podpis Piotra Palucha, złożony odręcznie pod aktem urodzenia swojego syna, przekonuje o stopniu uświadomienia narodowego tej rodziny. Mimo prostego pochodzenia byli to po prostu Polacy z krwi i kości. On się nie podpisał Peter, tylko Piotr Paluch, pięknym wyrobionym pismem, jak na robotnika cegielni.
Andrzej Chmielewski, regionalista z Międzyrzecza.
Przewie Dąbrusek Wielkopolskiej na tych terenach pogranicznych, gdzie część patriotów polskich za to, że cały czas określała się jako Polacy, między innymi odmawiali też czy służby wojskowej, trafiali po prostu do obozów koncentracyjnych. Nie? Także to na pewno, jeżeli chodzi o te stosunki, ale już po rozpoczęciu wojny one na pewno były napięte. A tutaj poza Polakami mieszkała tu społeczność żydowska i tutaj jakby też nie było jakiejś animozji, nie? To byli po prostu sąsiedzi.
Profesor Tomasz Nodzyński, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Cały ten region pogranicza, który pozostał po stronie niemieckiej, miał znaczenie szczególne. To były okolice Pszczewa, a więc powiat międzyrzecki, ale to również powiat babimojski, czyli Babimojszczyzna, Babimost, Nowe i Stare Kramsko, idąc dalej na południe Wschowa. Te wszystkie miejscowości, szczególnie tam, gdzie były duże skupiska ludności polskiej, a więc na Babimojszczyźnie, no to przede wszystkim właśnie Stare i Nowe Kramsko, w jakiejś mierze także Babimost, na ziemi międzyrzeckiej z kolei właśnie Pszczew czy Dąbrówka Wielkopolska. No one miały znaczenie strategiczne w tym sensie, że te skupiska ludności polskiej były naturalnym środowiskiem działalności narodowej Polaków. One albo kontynuowały, albo stworzyły od nowa instytucje polskiego życia narodowego. Na przykład Bank Ludowy w Pszczewie, prawda, który powstał jeszcze w okresie zaborów, w latach 70. XIX wieku. On w okresie międzywojennym kontynuował swoją działalność, właśnie dając możliwości kredytowania działalności gospodarczej Polaków. Działały towarzystwa polskie, towarzystwa robotników polskich. Oczywiście szkoły polskie od 1928 roku, kiedy władze pruskie zgodziły się na zakładanie polskich społecznych szkół, takie szkoły działały na Babimojszczyźnie przede wszystkim. No w Pszczewie akurat władze się nie zgodziły na założenie takiej szkoły, ale sieć takich szkół tutaj na pograniczu działała i była tą taką bazą wychowania dzieci polskich, no w duchu polskim i nauczania w języku polskim.
Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód. Wrzesień 2019. Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.